Kochani, jest taki psalm w Biblii, który można zaśpiewać. Wybaczcie, myśmy orkiestrze myśleli tutaj grupie uwielbiającej zaproponować, żebyśmy zaśpiewali tę pieśń, ale uciekło nam to wczoraj niestety, wybaczcie. Ale jest taka pieśń, czy znacie może jej melodię? O, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie, że... My troszkę nieco wcześniej urodzeni, albo jak ja znacznie wcześniej urodzeni, znamy to. Psalm. Rzeczywiście, psalm 133. Nad nim chcemy się dzisiaj troszeczkę skupić. Przeczytajmy sobie razem półgłosem tekst psalmu. Gotowi? 3, 4. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu, tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Piękny psalm. Zajrzyjmy do środka, co w nim znaleźć możemy. Wiecie, kiedy między nami dobrze się dzieje, mamy dobre relacje, o których też trochę wczoraj mówiliśmy, małżeńskie relacje, bez spękań więzów małżeńskich, nasze zborowe relacje, sąsiedzkie relacje. Kiedy żyjemy w dobrych relacjach, to jest w dobrym tonie. Tak mówimy, prawda? W dobrym tonie jest robić coś dobrego. W dobrym tonie jest, gdy chrześcijanin jest misjonarzem, tam, gdzie go Bóg stawia, w pracy, w domu, w szkole. No dobrze, ale skąd to słowo i po co my je mamy? Bo każdy z tych liter wyrazu ton jest skrótem od jakiegoś wyrazu. Te jak tęsknota. O, jak to dobrze, że wreszcie po świętach. Nie, kiedy zasiadamy do stołu wigilijnego, jeżeli świętujecie w ten sposób, ten okres tradycyjny skądinąd, albo macie jakiś inny powód do świętowania, jakieś dziękczynienie czy cokolwiek, jest atmosfera świąteczna, to w tym uniesieniu emocjonalnym, duchowym wzdychamy, o, jak to dobrze, że wreszcie są święta, że razem możemy w radości i wzajemnym takim poszanowaniu, trosce wzajemnej być, obcować ze sobą, tworzyć harmonię. Kto was wzdychał czasami do takich chwil miłych, które są czasami w ciągu roku? A może na niedzielę ktoś was czeka, żeby już była niedziela i nabożeństwo, już się nie mogę doczekać i wreszcie przychodzisz, siadasz. O, jak to dobrze, że możemy śpiewać razem, wielbić Boga. Takie świąteczne chwile. Ale wiecie, wierzę, że Bóg chce, aby każdy dzień naszego życia był świętowaniem. Do tego jesteśmy i stworzeni jako chrześcijanie, i powołani, słuchajcie, i uzdalniani przez Boga. Wszystko mamy, czego potrzebujemy. Ale przysypiamy, obojętniemy, stygniemy. Nasze serca bywają troszkę zatwardziałe. Zamykamy się niekiedy. Stąd narzekamy, że jest tak, siak, źle, tego brakuje, tamtego nie mam, on ma, ja nie mam, ona umie, ja nie umiem i tak dalej. Ale przecież możemy się radować. Jak psalmista wzdychać tutaj. O, jak dobrze i miło. Ten psalm śpiewany był z okazji pielgrzymek do Jerozolimy przynajmniej 3 razy do roku na te 3 wielkie święta. Izraelici musieli te słowa słyszeć, śpiewać i przeżywać to westchnienie, realizować tą tęsknotę, bo są razem, może i w kurzu, niewygodzie, troszkę w tłumie, szli świętować, radować się, chwalić Boga. Od święta do święta. Ale myślę, że tęsknota psalmisty wyraża to jego pragnienie, żeby tak mogło być stale. Wiecie, ten wyraz, który mamy użyty w tekście polskim, zgoda, najlepiej byłoby zobrazować wyrazem harmonia. Z czym wam się kojarzy wyraz harmonia? Dobrze myślisz. Z orkiestrą. Kiedy jest wielu instrumentów, partytura, każdy gra swoją rolę i oczywiście musi być kto? No jasna sprawa. Dzięki. Dyrygent. Bez dyrygenta orkiestra może grać, ale ja bym pierwszy uciekał z filharmonii, gdyby nie było dyrygenta, bo każdy by grał swoje, ale w różnym momencie zaczynał czy kończył. Tak robi? Już są dostrojeni, słuchajcie, na piesie dostrajają. I dostrajają się wszystkie instrumenty i dopiero wtedy i grają symfonię na przykład Beethovena. I jak to pięknie brzmi. I wyobraź sobie, jesteś w filharmonii, zapłaciłeś niezłą kasę, bo wyjątkowa orkiestra przyjechała, rozkoszujesz się tym, a nagle jakiś się obudził puzonista, pomylił sobie nuty, zaczął grać disco polo. No jaki zgrzyt, słuchajcie. Od razu biegnę do kasy i proszę mi zwrócić za bilet. Ja nie chcę takiej kakofonii, ja chcę symfonii, ja chcę harmonii, ja chcę piękna. Wiecie, jest problem, kiedy instrumentalista, będąc członkiem orkiestry, gra jakieś inne tematy, dysonans. Albo może nawet gra to, co ma w swoim głosie, co jest w partyturze u dyrygenta, ale myśl tylko o sobie samym, żeby ja tak pięknie grał, najładniej z całej orkiestry i nie pamiętam, że mam obok wiolonczele, altówki, tam jakieś bębny, coś, a na dyrygenta w ogóle nie spojrzę, to zaczynam rozbijać tą harmonię. Koncentrujcie się na sobie, żeby ja tak pięknie grał. Widzicie, co mi to przypomina? Nasze domy. Jeżeli ja jako tatuś chcę pięknie funkcjonować, jako chrześcijanin, bez zarzutu i myślę tylko o sobie, żebym ja jak najlepiej wypadał przed Bogiem, Panie Boże, widzisz mnie to, ja jestem taki fajny, a moja żona, lepiej na nią nie patrz, a dzieciaki, chować się, żeby Bóg was nie widział. Ale ja to jako tatuś pięknie gram w domu. Gdzie to jest grzech? Myśleć tylko o sobie? Albo nie myśleć o innych, a myśleć tylko o sobie. Jest to grzech. Dysharmonia. Kochani, to, co w tym psalmie mamy o tej harmonii i słowa Pana Jezusa, do których za chwilkę dojdziemy, mówią mi jednoznacznie, że muszę nie myśleć tylko o tym, żebym ja pięknie grał, ale zabiegał o to, żeby wszyscy pozostali domownicy mieli ułatwione zadanie, żeby wszystko współgrało razem, chwałą oddając Bogu dobrymi relacjami, bo dobre relacje są w dobrym tonie i tęsknimy za nimi. Ale mamy zadanie, że każdy z nas osobna, najmłodszy i najstarszy, może tą harmonię współtworzyć. Pod warunkiem, że koncentrujemy się na dyrygencie, na Bogu naszym, wspaniałym Zbawicielu. I że korzystamy z tych samych nut z partytury, którą jest dla nas Biblia. Wiemy, co mamy grać. Tylko czasami gramy po swojemu, nie myśląc o pozostałych. Chcielibyście codziennie świętować harmonię w waszym domu? O, ja tak. I wiem, że mam wiele do zrobienia stale. A więc harmonia, tęsknota za zgodą, to jest coś, co nam towarzyszy. Mamy to wspólne. A teraz druga literka była jaka? W dobrym ty? O. No po co o? No obraz. Nawet dwa obrazy tu mamy. Bardzo szczególne obrazy. Czytamy drugi werset. Ta zgoda, ta harmonia, którą współtworzymy i wielbimy Boga przez to, jest jak cenny olejek na głowie. Na czyjej głowie? Arona. Który to olejek spływa z głowy na bakobrody, na brodę i na co? Dokąd płynie? I płynie ten olejek i płynie. I coraz wolniej płynie, bo kropla rozdziela się na dwie kropelki i zanim do brzegu szaty, bo taka długa była broda, czytamy, dojdzie to, upłynie sporo czasu. Jaki myślicie, tutaj mamy dla nas obraz w tym, w tej harmonii. Czy ta harmonia to jest pokropienie wodą? Pokropione, wyschło, już nie ma. Nie, to byłaby chwila, ale ten olejek płynie, ten czynnik czasu jest dla nas ważny. Bóg chce, aby ta harmonia po prostu trwała, żeby ta oliwa spływała, ten olejek cenny, żeby nie brakowało jej. Kochani, niesamowita rzecz. Namaszczenie, wiecie doskonale, że słowo olejek, oliwa, namaszczenie, to jest zawsze związane z tą duchową sferą naszego życia. Boże dotknięcie, Boże namaszczenie. Pan Bóg może namaścić nasze domy. Gdybym was teraz, drodzy, spytał, kto z was wychodząc z domu dzisiaj wyszedł z jakimś nieporozumieniem, z jakimś złym spojrzeniem, jakąś złą myślą o kimś z domowników? Może podniosłabyś jakaś jedna ręka, może pięć rąk? Nie będę o to was prosić. Ale wiem, jak nieraz ja z domu do kościoła wychodzę. Nie zawsze pięknie. I z brakującej harmonii może wychodzę. Ale to może być zmienione, bo to jest możliwe. Z Bogiem wszelka sprawa. Jak to wczoraj mówiliśmy też, jest możliwa. Co jeszcze, drodzy, pomyślcie sobie o olejku. Kiedy był namaszczany arcykapłan do wielkiej posługi, ważnej, tej dorocznej, może jak miał wchodzić, ofiarę przebłagalną składać za lud, jakieś wielkie duchowe wydarzenie i namaszczenie, ta oliwa, ten olejek, który się rozpraszał, rozdrabniał na kropelki, wydobywał pewną woń. Nie znam zapachu dokładnie tego, ale olejek miał swój zapach. Domyślacie się, co chcę tu powiedzieć, wracając do rodziny? Jeżeli tworzymy rodzinę i jest ona harmonijną rodziną, gdzie jeden o drugiego zabiega, troszczy się, zależy nam, żeby jak najlepiej każdy czuł się i funkcjonował w domu jak najlepiej, to taki dom pachnie. Zdarzyło wam się kiedyś przyjść do kogoś, puk, puk, otwierają wam drzwi i wchodzisz, siadasz, jakbyś był w niebie. Jak ładnie do siebie się odzywają. Jak szanuje jeden drugiego, jeden drugiemu usługuje, mama, tacie, tacia, tata, dziecku, babcia, żona. Harmonia, piękna sprawa. Wiecie, co wam powiem? U nas w domu czasem troszkę z tego wychodzi. Pewnego razu Mieliśmy w gościach pewne małżeństwo i zjedliśmy śniadanie razem, a potem po śniadaniu ja jak zwykle mówię, dzięki żabeczko, mówiłem do mojej żony, pocałuję ją w rękę i ta pani, która była gościem naszego domu, przeciera oczy, patrzy się na to, co widzi i pyta, on tak zawsze? Anela, co zawsze? No on ci zawsze dziękuje? Anela, no, no oczywiście, tak, no ale czemu? I w tym momencie popatrzyła się na swojego męża, a ta kobieta, a ty mi nigdy nie dziękujesz. Ale coś z tego, słuchajcie, ja się mogłem rozradować, to było głupio, no bo zgrzyt taki między nimi, ale może była dla nich to lekcja, że można dziękować za każdy posiłek żonie, jeżeli ona gotuje, czy mężowi, jeżeli on ugotuje raz na 100 lat, jak w moim wypadku. A nie, przesadziłem trochę. Może nie 100 lat. Ale coś, co jest widzialne, byleby to było naturalne, a nie na pokaz. Bo gdyby ci państwo od nas wyszli, a zaraz byśmy się kłócili, no to kpina z Boga, prawda? Ale cokolwiek, pomyśl, czy jest w twoim domu, albo możesz zmienić, czy kultywować, rozwijać wzajemny szacunek słowami, miły uśmiech, naprawdę troska taka autentyczna. To wierz mi, jeżeli ktoś będzie do twojego domu przychodził, to będzie, przepraszam cię, zmartwię cię, przychodził coraz częściej. Może zechce zamieszkać u ciebie, bo będzie tam mu dobrze po prostu. Ale jest ktoś, kto stale, kochani, jest w naszym domu, jako chrześcijańskim domu i obserwuje nas, mnie, ojca, męża. Jak funkcjonuję? Co daję domownikom, dzieciom, co dziecko rodzicom daje? Jaką postawę? Jakim duchem prezentuje swoje wnętrze? Swoim ludzkim, czy też świętym duchem, który pobudza do dobrego? A więc, słuchajcie, olejek, jest to Boża sprawa, namaszczenie. Mamy drugi obraz. Rosa. Rosa, gdyby chemicznie rzecz biorąc, to co to jest rosa? Młodzież, co to jest rosa? Symbol jaki ma rosa? H2O, czyli woda. Czyli tlenek wodoru, dwutlenek wodoru. Ciecz, mówimy inaczej, że woda to, dokończcie, woda to co? O, dziwny zbór. Po raz pierwszy mi się to zdarzył, bo już w paru miejscach ten temat poruszałem. Jeszcze raz rozpocznę zdanie. Rozpocznę, a wy dokończcie, co wam się nasuwa, pierwsza sugestia. Woda to... No, życie. Nawet Pan Jezus o tym mówił, słuchajcie. Woda żywa, życie. Ale rzeczywiście, woda, płyn życia. A więc i rosa, płyn życia. No, rosa to może nie płyn w naczyniu, ale rozproszone na drobne kropeleczki, rosa. Zaraz do rosy wrócę, tylko najpierw optycznie pewien obraz wam przytoczę z dzieciństwa, dawnego bardzo. Kiedyś latem było to... Z rodzicami pojechaliśmy w Bieszczady na rowerach. Pociąg z Krakowa do Przemyśla, a potem rowerami przez Bieszczady. Z namiotem 5 osób w rodzinie, 2 koty siamskie, 5 rowerów, namiot dwuosobowy. Dało się. No byłem troszkę szczuplejszy wtedy. I wepchnęliśmy się do tego namiotu na pierwszym biwaku, ale że ten biwak był, słuchajcie, nad Wołosatem przy ujściu do Sanu, jeżeli znacie Bieszczady, to na południe patrząc widzi się Połoninę Caryńską. Tu płynęła rzeczka, namiot rozbiliśmy nad rzeką i w tamtą stronę, czyli na południe, patrząc, pasmo Połoniny Caryńskiej było widać. Słuchajcie, noc była duszna, ciężka i ciasna. Ale jak tylko kur zapiał, ja cwany byłem najbliżej tego, wiecie, zameczka, jak tylko kur zapiał, otwieram, żeby łyknąć powietrze. Odsunąłem dalej, zatkało mnie, jak to mówią, kopara. Ze zdziwienia, ze zdumienia, z zachwytu zobaczyłem Połoninę Caryńską, a był to wschód słońca. Pierwsze promienie słońca ślizgały się po zboczach właśnie od wschodu, po zboczach północy, zboczach Połoniny. Coś niesamowitego. Skrzyła milionami światełek. I to jeszcze falowało powolutku, bo trawami była wówczas jeszcze pokryta Połonina. Obraz nie do opisania, a tym bardziej nie do namalowania. I mnie normalnie zatkało. Gdybym wtedy był wierzącym, świadomie wierzącym człowiekiem, to bym powiedział jedno słowo. Jak i zgadnijcie. Na A się zaczyna. Znaczy po polsku jedno słowo. Alleluja. Chwała Bogu. Taki obraz. I tak patrzę, słuchajcie, i nie minęło parę minut, już wszystkich tam pobudziłem, patrzyli, zachwycali się cała rodzinka i koty siamskie też, ale nagle coś zamarło. Bezruch. Taka jedna, jak gdyby maść jednego szaro-zielonego koloru. Wiecie, co się stało? Rosa obeschła, opadła. Jak nagle to wszystko umarło. Widzicie, gdy myślę o rodzinie i o ożywczej wodzie, o harmonii, która jest rosą nazwana, Są rzeczy, które ją osuszają. Czy macie jakiś pomysł, co może osuszać nasze wzajemne relacje domowe, miłe chwile, miłe słowa, troskę wzajemną? Co nam zabiera tę harmonię? Co osusza świeżość naszych relacji rodzinnych? Podpowiedzieć wam naprawdę? No to, co tu stoi na mównicy na przykład. Komputer, tablet, internet, telewizja. Nie mówię, żebyście wyrzucali z domu, jak mój jeden brat w Chrystusie. Dosłownie wyrzucił telewizor ileś tam lat temu. Lata minęły i teraz mają komputery. Więc jest problem. My tak samo telewizji już dawno w domu nie mamy, bo nie umieliśmy korzystać, ja nie umiałem, traciłem czas, ale teraz są komputery. Narzędzie pracy, owszem, ale tu wiadomości poczytać, tam może coś zobaczyć, jakiś filmiczek, coś, a czas leci, pik, pik, a mi też leci właśnie. I drodzy, nie mamy czasu dla siebie. Kochani, wierzcie mi, gdyby wyrzucić wszystkie tablety, smartfony, telewizory, komputery z domu, nagle mielibyście czas na spacer niedzielny. Albo wieczorną rozmowę rodzinną, czy wspólną modlitwę rodzinną. Pomyślcie o tym, żeby w symboliczny, w taki umowny sposób wyrzucić te medialne środki, ale by zyskać czas dla siebie nawzajem. Jakże budować relacje, kiedy nie mamy czasu dla siebie? Rodzice dla dzieci, dzieci dla rodziców. Każdy pędzi w swoim świecie zagoniony. A, dzień dobry, dobranoc, dzień dobry, dobranoc, dzień dobry, dobranoc. Jak budować relacje? A my tu to czytamy Rosa. To jest taki piękny też obraz przeniesienia Bożego błogosławieństwa z Hermonu, z tej góry, która cały czas ma wodę na górze, chociaż może susza na dole, pokryta lodami, śniegami albo tą rosą. I ta woda gdzieś wcieka w szczelinki i w Dan wypływa z podziemi i tworzy wody Jordanu. A Jordan to jest rzeka życia. Bez Jordanu Izrael by nie mógł funkcjonować. Jeżeli ktoś tam był, to widzielibyście nawet, że trawniki są rurkami. Woda doprowadzana do trawników czy kwietników, żeby nie marnować wody tak podlewając jak u nas, tylko dozowana jest woda, bo to jest życie. Nie jest marnowana ta woda. Kiedy czytam o rosie Hermonu, która spada na górę Syjonu, to jest taki piękny obraz przeniesienia błogosławieństwa, że na to święte miejsce, na Syjon, spada Boże ożywcze tchnienie. Boże życie spada. Ale jaki jest warunek? Pierwszy werset, co tam jest napisane? Że jest harmonia, że jest zgoda. Wtedy tak się dzieje. Automatycznie się dzieje. Kiedy ty i ja dbamy o dobre relacje, to Bóg sam daje błogosławieństwo. On sam daje tę rosę, olejek. I ta woda się roznosi na chwałę Jemu, ku pożytkowi innym ludziom, którzy twój dom odwiedzą. Niesamowita sprawa, jaka jest rzecz możliwa. Z Bogiem to jest możliwe. A więc te dwa obrazy, które mamy, dobrze sobie zapamiętać. I wreszcie mamy trzecią literę, N, jak następstwa. Boża obietnica. Bardzo często jak Biblię czytamy i wskazuje Biblia nam jakieś Boże przykazanie, nakaz, Bożą wolę, co mam robić, jak żyć, to bardzo często towarzyszy temu błogosławieństwo. Konsekwencje posłuszeństwa Bogu to są zawsze błogosławieństwa. Nie, że będę z radości podskakiwać, bo wszystko mam. Nie, to zupełnie o to chodzi oczywiście. Ale spełnienie tego obcowania z Bogiem, radość, duchowa radość, której świat nie zna, bo nie może znać, z obcowania z Bogiem. Radość i harmonia, którą możesz wnosić w dom, to jest coś kapitalnego. Czemu tu jest dalszy ciąg napisany? O jakie następstwo chodzi? Jeżeli ty jako rodzic stwarzasz ze swoim współmałżonkiem harmonijny dom, gdzie miłość jest aktywna, to twoje dzieci są zarażone tym, wsiąkają, przesiąkają tym. Im wiedzą, jak żyć. Będą przekazywać to swoim dzieciom i tak dalej. Kochani, domyślam się, że z różnych rodzin się wywodzimy. Może kiedy wspominasz dawne swoje dzieciństwo, to ból w sercu wraca jakiś. Z powodu tego, że być może rodzice nie byli rodzicami, jakich Bóg chciałby ich mieć. Ale jeżeli jednak jesteś człowiekiem wierzącym i żyjesz z Bogiem dzisiaj, to możesz kontynuować i zacząć zupełnie coś innego. Ulepszać to, co jest coraz bardziej dla Bożej chwały, ale też by ci, których masz w domu, którzy przyjdą do twojego domu, czy jak my z Nelą wczoraj byliśmy u Eli i Bogdana, u pastorostwa w domu, i fajnie nam się gadało i trzeba było w końcu iść spać. Ale jaka fajna atmosfera, jaka harmonia, jak dobrze nam tam było. Jeszcze czuję ten zapach tego olejku. Tak trzymajcie, kochani. I wy, drodzy, których nie znamy z większości z was ogromnej, następstwo, ciąg dalszy błogosławieństwa. A teraz mamy przejście do Nowego Testamentu. Chcę odwołać się do pewnego epizodu bardzo ciekawego z Biblii, który wiąże się z tym zabieganiem, dbaniem o harmonię w rodzinie, A potem cztery wersety z Biblii sobie też Nowego Testamentu przeczytamy, żeby pewne wskazówki, konkretnie, no co robić, jak żyć, co robić, żeby ta harmonia była utrwalana, budowana. Niech Pan Jezus do nas przemówi, kochani. Uwaga, czytamy słowa Zbawiciela. Wiecie, fajnie jest to podkreślić. Ja nie czytam po prostu słów z Biblii teraz, ale czytam słowa Zbawiciela, a wiecie, co to dla mnie znaczy? I dla ciebie może i powinno? Czytam wypowiedź tego, który wszystko zrobił, żeby mnie do czegoś uzdolnić. Który dał z siebie wszystko, bo więcej nie mógł dać niż życie swoje, prawda? I to życie, którego utratę, albo raczej oddanie, bo nie utracił, oddał swoje życie w konsekwencji moich i twoich grzechów. Może właśnie tych, które popełniamy, niszcząc rodzinną harmonię. Grzechów, które trzeba wyznawać, odrzucać je, a w to miejsce dawać, budować to, co należy. I Pan Jezus daje nam jedną ciekawą tutaj bardzo rzecz. Czytam z 13 rozdziału, który jest tym rozdziałem, gdzie są też słowa o miłości. Pamiętacie, jest pieśń nawet taka. To przykazanie, znacie to? Znacie. Ja dziś daję wam, byście się wzajemnie kłócili. Co mówicie? Aha. Żebyśmy dbali o siebie nawzajem w miłości, a to jest budowanie też harmonii. I co czytamy? Czytamy coś takiego, co Pan Jezus mówi. Jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. To, co na czerwono jest podkreślone, uwypuklone, żeby coś z tego tekstu wziąć. Ale co tam się wydarzyło? Widzicie, misa, przecieradło. Pan Jezus wstał od wieczerzy, zdjął szaty, niczym król ściąga szaty. Piękny obraz dla nas. No, znaczy dla nas może nie, ale dla tych, co tam siedzieli. Dla tych 12 jeszcze w tym momencie, jeszcze z Judaszem. Zdjął szaty, przepasał się prześcieradłem i zaczął umywać nogi jednemu, drugiemu. Może już umył trzem, nie wiem, nie doczytałem siedem, może czterem, może pięciu, może sześciu już uczniom umył nogi i wreszcie dochodzi do Piotra. A Piotr, wiecie, był taki bardzo spokojny, potulny chłopiec, prawda? O, porywczy człowiek, bardzo... Mnie nie będziesz umywał nóg. Chyba nie będziesz mi umywał nóg. Nie. Tak by... Niemożliwe. A Pan Jezus mówi na to, nie wiesz, co teraz robię. Przenigdy nie będziesz moich nóg umywać. Nie. I Pan Jezus na to, no nie wiesz, co ci robię, ale jak cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. I teraz chyba cały Piotr ze środka wyskoczył. Do moją głowę, ręce też. Proszę, myj mnie. Nie wiem, czemu tak bardzo pragnął Piotr w tym momencie, ale zrozumiał, że coś jest w tym, co Pan Jezus zrobi, niezwykłego. Czego nie rozumiem, ale niezwykłego. Pan Jezus dalej dopowiada w tym 13 rozdziale, że jesteście obmyci wszyscy, z wyjątkiem jednego. A co myło uczniów przez te 3 lata, kiedy z nim chodził Pan Jezus? 15 rozdział daje odpowiedź na to pytanie, 3 werset. Słowo, które im głosił. Ale Judasz słyszał, ale nie słuchał. Jego życie, kres życia pokazało. Słyszał, ale nie słuchał. Może my w kościele słyszymy, ale nie słuchamy. Albo może ja czytam Biblię. Słyszę, widzę, ale nie słucham. Czyli nie wciągam się, nie wchłaniam się, nie przyjmuję tego, co Bóg do mnie mówi. Jeżeli taka jest moja postawa, nie będę zdolny tworzyć harmonii rodzinnej. Nie da rady. Wróćmy do Pana Jezusa. Więc oczywiście te nogi, ręce były umyte. Nie. Umył nogi wszystkim, a więc Piotrowi też. I mówi Pan Jezus do nich takiego, co ja wam uczyniłem, to i wy czyńcie. Jeśli ja Pan, pamiętacie, zdjął szaty, król królów, że ja Pan i nauczyciel umyłem nogi wasze i wy, moi uczniowie, winniście sobie nawzajem umywać nogi. O cóż to może chodzić? No, widzicie, bibliści się spierają. Ja znalazłem kiedyś taką interpretację, która jak najbardziej jest mi bliska i zgadzam się z nią w 100%. Może jedna z wielu interpretacji. Co na to powiecie? Ale najpierw mamy obraz. Czy ktoś z was kiedyś pamięta, ja pamiętam, co to były łaźnie miejskie. Nie wiem, czy jeszcze są gdzieś, łaźnia miejska. Co to było? Takie miejsce, że człowiek przychodził, bo może miał zepsutą łazienkę, albo nie miał łazienki. Jak my na przykład na wakacje jeździliśmy z rodzicami w Pieniny, to nie było się gdzie myć u gospodarzy, gdzie mieszkaliśmy, ale była łaźnia tam w Czorsztynie, w Pieninach. Była łaźnia, no wiejska łaźnia. Wchodziło się, brudny człowiek, zakurzony, wszystko takie, jeszcze na grzybach byliśmy, tu reszcze, plamy na rękach, szas, pras, umyty, czyściutki, ale wiecie, jak z łaźni wychodziliśmy? W ten sposób. Jak myślicie, dlaczego? Żeby się przypadkiem nie zbrudzić, bo właśnie jestem umyty. Aha, Czyli z brudu ogólnie zostałem umyty, no ale jednak trzeba iść. Trzeba dojść do domu i jednak coś się zbrudzi. Słuchajcie, chrześcijanie, my chrześcijanie drodzy jesteśmy obmyci, mówimy piękne słowa, krwią Chrystusa, to jest, pamiętajcie, jak komuś głosicie Ewangelii, to trzeba wytłumaczyć. Ale jesteśmy obmyci przez Zbawiciela. Jego słowo nas oczyszcza w codziennym życiu. Ale w codziennym życiu najbardziej brudzi się to, po czym stąpamy, czyli nogi, stopy. Codziennie potrzebujemy odświeżania. Owszem, karmimy się Bożym Słowem, ono nas oczyszcza. Ale teraz, wiecie co, jest taki problem, jeżeli chodzi o harmonię rodzinną, że jest rzecz, o której możemy w ogóle nie myśleć, że ja być może mogę pomóc żonie umyć jej nogi. Dosłownie umyć ją z czegoś, co może zrobiła złego. Albo ona mi, albo rodzic dziecku, dziecko rodzicowi. O co może chodzić? Że na przykład przy stole siedzimy, jemy obiad i dziecko powie coś, a ta stara baba z matematyki w szkole mi tak, bla, 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 bla. Mówi dziecko tatusiowi, się żali, bo dostało dwójkę, a nie trójkę. A może nie piątkę. I teraz rodzic może, och, co za kobieta straszna. Co w tym momencie by tata zrobił? Przykłada do grzechu dziecka, które nie hamuje swoich słów. Niepilnowanie języka to grzech. Ale tata, który by akurat w momencie był mądry, powie, wiesz co, niech to będzie Piotruś. Wiesz co, Piotrusiu, rozumiecie, że masz jakieś problemy z panią w szkole. Może faktycznie była trochę niesprawiedliwa. Ale wiesz co, możemy coś z tym zrobić. Poszukam jakiejś pomocy. Ja z matematyki nie jestem dobry. Moja żona jest lepsza, mamusia lepsza. To spróbujmy ci pomóc. Ale wiesz co, nie mów tak o tej pani. To jest pani nauczycielka. Taki maleńki przykład. W tym momencie pomogłem oczyścić się z brudu słów swojemu dziecku. A może równie dobrze dziecko, słuchajcie. Wiecie, jak u nas w domu kiedyś było? Nawet nic nie powiedziały dzieci moje, a pomogły mi obmyć moje stopy, bo zbrudziły je w codziennym życiu. Trochę się z Nelą, że tak powiem, nasze zdania poróżniły. Na tyle się poróżniły, że byłem bardzo zły, a jedliśmy jakiś posiłek, odszedłem od stołu i musiałem dokroić chleba. I coś tam jeszcze moja żona powiedziała, kroję chleb, odwróciłem się w jej stronę i z złości strasznej, jako chrześcijanin, kochani, nie róbcie tego, chrześcijanie, nie krójcie chleba, jak jesteście zdenerwowani. Wziąłem ten nóż i tak w podłogę, pił, ze złości. Wbił się, naprawdę. Moje dzieci tylko popatrzyły na ten nóż, na mnie, na ten nóż, na małe, na mnie, nic nie musiały mówić. Ale wiecie, że w ich oczach nie było złości, wrogości, tylko tatuś, jak mogłeś, dlaczego? Niewiele musiałem mówić, praktycznie nic. Ale pomogło mi zastanowić się, co ja zrobiłem. Wszystkich przeprosiłem i wróciła harmonia. Ale różnego rodzaju mamy sytuacje, kiedy musimy pomóc jednym drugim oczyścić się jakiegoś brudu albo nie wchodzić kolejny raz w jakiś brud. Wracam do historii z orkiestrą. Jeżeli ja miałbym grać na tych moich skrzypeczkach jak najpiękniej i nie troszczę się, nie rozglądam się, co wokoła jest potrzebne, czego moja żona, czy dzieci, czy ktoś, kto z nami mieszka, potrzebuje, to jestem egoistą, sknerą, samolubnym, źle grającym w orkiestrze człowiekiem i powodującym dysharmonię, a nie zgodę. To jest świadoma czynność codziennego życia. Pan Jezus umył nogi i mówi nam, też wzajemnie sobie umywajcie nogi. Być może właśnie chodziło mu o to, Zbawicielowi, byśmy pomagali sobie wzajemnie nie grzeszyć w tym codziennym życiu. Bo są grzechy, które są widoczne, widzialne. I nie na zasadzie wytykania, ale na zasadzie pomagania. Tak jak Pan Jezus do przyłapanej na cudzołóstwie, co zrobił? Czy potępił ją? Co powiedział? To, co macie na drzwiach. Pięknie mi się to podoba, to hasło. Idź i odtąd już nie grzesz. Czy ktoś cię potępia? Ja cię nie potępiam. Wiecie, czym to sobie i wam przypominam? Bo łatwo jest potępić współdomownika za to, co zrobił, czy jak się odezwał, albo czego nie zrobił, albo czego nie powiedział, prawda? Dzięki, że kiwacie głowami. Zgadzam się. Łatwo jest potępić, przekreślić. Niech Pan Jezus teraz nas prowadzi do ostatniej, trzeciej części. Zobaczymy kilka wskazówek, cztery dokładnie, by zobaczyć w praktyczny sposób, o co to może chodzić. Gdy wrócę dziś do domu, z kościoła, czego będę starał się unikać albo o czym pamiętać? Mam nadzieję, że te cztery rzeczy zapamiętamy. Postaram się wam to w tym pomóc. Najpierw od miłości zaczniemy, bo ona jest tym, co w czym wszystko się zawiera. Tam widzicie takie cztery jak gdyby patyki. Bardzo niepoetycko wam coś teraz powiem, ale to jest obraz miłości. Rodzinny żelbet. Prawda, że to ładnie zabrzmiało? Żelbet? Coś twardego. Nie chodzi o twardość, tylko o moc, o siłę. Sam beton jest twardy, ale kruchy. Wynaleźli kiedyś ludzie żelazo, beton, żelbet, pręty zanurzone w zastygającym betonie, zastyga to i wtedy jest to i twarde, i mocne. Wielkie, ważne bunkry czy konstrukcje, fundamenty buduje się, czy jakieś wiązania betonowe z żelbetu się robi, bo to jest i mocne, i trwałe, i w ogóle. A co ma z tym wspólnego miłość? Kiedy czytam ten fragment Piotra, listu, to jest to zdanie. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim. No, rozumiem, żeby mieć miłość jedni ku drugim, ale jest tu podkreślony wyraz gorliwą, na czerwono jest. W zasadzie nade wszystko też powinienem na czerwono dać. Kochani, czy jest coś ważniejszego niż miłość względem bliźniego? Odpowiedź jest, jakbyście nie wiedzieli, nie. Nie ma nic ważniejszego, bo to czytam. Nade wszystko, nade wszystko, czyli przede wszystkim miejmy gorliwą miłość. I teraz nie będę wam dużo mówił, ale wam pokażę gorliwą miłość, dobra? Nie podejdę do mojej żony, żeby ją pocałować, objąć, przytulić, nie. Jeżeli chodzi o sportowców, to jest to temat, który wiąże się z greckim wyrazem gorliwy. On wiąże się, ten wyraz, z tym, co w sporcie się dzieje. Gdy jest dystans krótki, jakiś sprintowy, to rozumiecie, tam jest coś takiego. Do biegu? Gotowi? I powiedzcie start. A, i lecę! Jak z torpedy. Ale gdyby było tak, może pastora poproszę o to słowo start, dobra. Do biegu? Gotowi? Poczekaj, coś tu w krzyżach. Co pastor mówi? Start! Już przegrałem. Słuchajcie, czyli jedna sprawa. Gorliwość, gorliwa miłość to jest taka, że jak teraz masz coś zrobić, to zrób to teraz. Nie możesz odwlekać w czasie czy w siłach tego, by zrobić coś dla brata, siostry, mamy, taty w domu, okazując miłość w czynie. Jak sportowiec ma startować, to ten grecki wyraz właśnie to określał. Gorliwość, maksimum wysiłku, nic na rezerwę. To jeszcze nie koniec, słuchajcie. I już biegnę, bo posłuchałem startu, biegnę i teraz rozkładam równo siebie. Start był bardzo ważny, bardzo szybki, biegnę i teraz już widzę, meta się zbliża i coś takiego, jak znowu z torpedy wystrzelam, żeby pierwszym być na mecie. Ale się zmęczyłem. Naprawdę serce mi bije to mocno. Widzicie, co to znaczy? Miłość to wysiłek. Czy myślimy w codziennym życiu o tym, że miłość to jest wysiłek? Wymaga wkładu sił fizycznych. Nie tylko chce mi się, ale chcę i robię. A więc jak masz zrobić coś teraz dla dobra domownika, zrób teraz. Jeżeli jesteś w domu i na razie nie ma żadnej potrzeby, to sprawdź przypadkiem, znowu za chwilę czegoś nie trzeba zrobić i znowu tą resztką sił, którą jeszcze masz, zrób znowu coś. Kiedy czytamy, słuchajcie, Hebrajczyków 10 rozdział, znacie ten tekst na pewno, że mamy nie opuszczać wspólnych zgromadzeń swoich, prawda? Jak to pastorze jest tutaj ze zgromadzeniami, opuszczeniami. Dobra, mamy nie opuszczać. Ale po co się mamy gromadzić? Kto mi powie? Dlaczego mamy gromadzić się wzajemnie? Hebrajczyków 10, 23-25. Tam to jest ukryte. Po co my tu przychodzimy? Ja wiem, że wy to znacie, ten tekst, ale żeby to wyłapać. Bo przychodzimy po to, żeby się pobudzać wzajemnie do miłości i dobrych uczynków. To jest ten tekst. Nie żeby po prostu być i może pięknie z grupą śpiewać i naprawdę rozratować się i też emocjonalnie, duchowo w Bogu śpiewem. Ale my tu przychodzimy wszyscy po zachętę. Jak możesz bratu, siostrze coś w zborze powiedzieć, zrób to. Jeżeli potrzebuje ktoś coś i wierzy o tym, zrób to. Po to przychodzimy, żeby zarażać się miłością, która tworzy harmonię także tej szerszej rodziny, którą jest Kościół Boży. To jest niesamowite. Niesamowite przeżycie dla nas, którzy jesteśmy w Kościele, ale jeżeli przyjdzie ktoś z zewnątrz i zobaczy z nas to, co powie, popatrzcie, jak oni się miłują. A to już w Biblii było napisane, prawda? I w Antiochii nazwali chrześcijan jak? Znaczy tych takich dziwaków nazwali jak? Chrystusowcy. Bo zachowują się jak Chrystus, naśladowcy Chrystusa. Czy możesz powiedzieć, jak do domu wracasz z pracy, że przychodzi do domu chrześcijańskiego jako Chrystusowiec, naśladowca Chrystusa i że już nie możesz się doczekać, nie mogę się doczekać, żeby zrobić coś dobrego dla żony, dziecka, może rodziców, którzy mieszkają z tobą jako mamą czy tatą. Miejcie taką tęsknotę, słuchajcie. Ja nie zawsze ją mam, ale kiedy z zamiarem idę do domu, żeby zrobić coś dobrego, to się to udaje.
Ale że ten zamiar jest gorliwą miłością kierowany, że nie chce inaczej i na maksa, maksimum się w to włożyć, to nawet gdyby zdarzyło się, że moja żona ze złą miną mnie przywita, ale ja z takim nastawieniem dobrym wchodzę, to jej mina zaraz zmienia się. To działa, kochani. To nie są abrakadabra, hokus pokus. To jest Boże działanie w tobie, we mnie, w tej zgniecionej oliwce, bo może ci niedobrze było w ciągu dnia, w pracy ci było ciężko, ale wchodzisz do domu, wnosisz harmonię. I teraz te cztery punkty. Pierwszy punkt. Te jak troska. Ci nas troszkę wcześniej urodzeni łatwiej zapamiętają te cztery pręty żelbetu. TPPR. Wiecie, to, rozumiem, siostro, że pamiętasz może coś z tych czasów. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Był taki skrót kiedyś. Młodzi nie muszą się orientować, ale my starsi zapamiętamy lepiej. Troska. Te jak troska. No oczywiście werset. Znacie. Ja wiem, że znacie. Ja też znam dużo wersetów, ale może 1% realizuję. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Przeczytajcie ze mną, dobra? 3, 4. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy, czy też prawo Chrystusowe, wolę Chrystusa. Szkoda, że mam tu komputer, ale pokazałbym wam, co to jest brzemię, żeby dużo nie mówić. Ale pokażę tu. O, tu mamy drugą mównicę. Tu jest mównica i teraz wam pokażę, co to jest brzemię. Ciężar, którego nie jesteś w stanie dźwigać. Może to jest ciężar, który dźwigasz, próbujesz dźwigać już lata, a może miesiące, może tygodnie, może parę dni. Tak się w domu dzieje, kochani. Potrzebujesz czego? Podniesienia. Dobrego słowa potrzebujesz. Ręki czyjejś, męża, żony, dziecka, mamy, taty. Jak wiele mamy, mając, słuchajcie, ręce, nogi i głowę. Piotr prosił, ręce, nogi, głowę, wszystko umyj, Panie. Słuchajcie, Bóg oczyszcza nas do tego, byśmy korzystali z rąk i nóg i z głów, by wnosić dobre rzeczy w dom. By pachniało harmonią Bożą, by świeża rosa mówiła, że chce mi się żyć, chce mi się do domu wracać. Uwaga, trudne pytanie. Nie musicie odpowiadać głośno, tylko w sercu odpowiedzcie. Jeżeli po dłuższej nieobecności wracasz do swojego domu, miałeś taką sytuację, kto zaraz miał taką sytuację, ręka do góry, to pytam na razie, że długo cię w domu nie było i wracasz do domu. Okej, okay, no myślę, że większość z nas jednak miała. Albo wracasz z pracy do domu. Kto tak ma? A, niektórzy pracują dobrze, niektórzy są emerytami, ale też wychodzą z domu. Więc wracasz do domu, idziesz do domu i teraz już widzisz drzwi swojego domu i widzisz klamkę i jakie masz odczucia? Zaś do tej chałupy muszę wleść. Znowu tu będzie ten smród nieharmonii, dysharmonii. Czy z takim nastawieniem wchodzisz? Może w ogóle nie zastanawiasz się, co tam za drzwiami jest. To zapomnij, co jest za drzwiami, ale przyjdź do domu z takim zamiarem. Naciskam klamkę i chcę z Bożą pomocą wnieść woń harmonii. Chcę zrobić coś dobrego. Panie Boże, daj mi szansę. Otwieram drzwi, a tu dzieciaki się biją. Możesz, wnosząc dobre nastawienie, im pomóc. A wchodząc obojętnie albo ze zgryzotą do domu, jeszcze im dokuczysz i sobie, i wszystkim. Jedni drugi brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Słuchajcie, troska to jest wielka sprawa. Żeby realizować troskę, potrzebne są uszy i oczy. Wiecie do czego uszy? Żeby były szeroko otwarte. A oczy? Żeby też były szeroko otwarte. Do czego? Wsłuchiwać się, co mówi lub może czego w ogóle nie mówi współdomownik. Bo może potrzebuje właśnie twojego obecności, żeby mógł się wygadać. Ona czy on. A więc oczy, uszy otwarte. Może coś trzeba zrobić. Pomóc dziecku, pomóc rodzicowi. Jeżeli my to realizujemy, słuchajcie, to jest miłość w działaniu. To jest ta miłość, która jest czynem. I to wszystko harmonię daje. Czy to jest możliwe? Tak, ale na przeszkodzie stoi brak pokory. To będzie następny punkt. Czy twoje oczy, twoje uszy są otwarte? Kochani, spróbujcie tak dzisiaj. Bo może faktycznie w twoim domu jest posucha od jakiegoś czasu. Być może masz wkład w tą posuchę. Może jesteś taką suszarką, która tą harmonię osuszała ostatnio. Kimkolwiek jesteś w domu. Idąc dziś do domu, przed obiadem niedzielnym, wieczorem, cokolwiek. Wejdź z otwartymi oczyma i uszami. Co mogę zobaczyć i co widzę? Co mogę zrobić? Co słyszę? Co mogę powiedzieć? Jak powiedzieć? Pokora. Bez pokory to nie działa. Nie będziesz w stanie, ani miał ochoty, ani siły zdejmować brzemienia z drugiej osoby. My wszyscy mamy różne problemy. Tam Paweł pisze dalej w szóstym wersecie, bodajże szósty chyba werset, że wszyscy swój ciężar nosimy, taki codzienny żołnierski plecak. Mamy wszyscy kłopoty. Ale jak się przestajemy na swoich kłopotach, kłopoteczkach, kłopotuńkach koncentrować, ale mamy oczy i uszy otwarte, wypatrujemy i nasłuchujemy, czy nie potrzeba komuś w domu pomóc, to cuda się wtedy dzieją. Może po raz pierwszy od 20 lat zobaczysz łzę wdzięczności, wrażliwości, wdzięczności i wzruszenia twojej żony, bo coś powiedziałeś do niej, czego nigdy nie mówiłeś do tej pory albo rzadko. Albo zrobiłaś coś dla męża, czego nigdy nie zrobiłaś wcześniej i zobaczysz uśmiech spełnienia małżeńskiego. To wszystko jest możliwe, ale bez pokory nie da rady. I tu czytamy ten kapitalny werset. Wczoraj myśmy sobie go czytali, pamiętacie? Małżeństwa, które były wczoraj. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w... Och, jak to dobrze, słuchajcie, pastor mi wybaczy, że tu nie jest napisane, jakie jest w pastorze Bogdanie. Powiem dalej. Jak dobrze, że tu nie jest napisane, jak w tym gościu, co tu był w niedzielę i przez 5 godzin do nas gadał. Jak dobrze, że tu nie jest imię człowieka. Wiecie dlaczego? Bo my nie jesteśmy doskonali. On, nauczyciel, tak. I on jest naszym odwzorowaniem. Wiecie, że go nie róbcie, chrześcijanie. Nigdy tego nie róbcie, zborownicy drodzy. Ja mam okulary troszkę ładniejsze niż koleżanka. Wprawdzie na perkusji nie gram, ale tyle wspaniałych rzeczy robię, że ta perkusja to wysiada przy mnie. Co ja robię? Porównuj się z człowiekiem, z kolejną kapitalną perkusistką. Paulina umie grać. Ja nie mam pojęcia o perkusji, ale lubię słuchać. I to, co muzycy czy śpiewacy, co razem dajemy z Boże, dla mnie jest balsamem. Bardzo tego potrzebuję. Ale ja też coś mogę dać. Ale pytanie, czy to daję? Jeżeli czytamy te słowa o pokorze, bo Pan Jezus jest idealnym wzorem pokory, to pamiętacie, co dalej jest napisane w tych fragmentach do 11 wersetu? On, Bóg, Król, Stworzyciel nieba i ziemi, uniżył siebie samego, to czytamy dalej, do haniebnej śmierci krzyżowej. Niesamowity tekst, słuchajcie. Jeżeli ktoś z was ma problem z pokorą, bo szczerze przyznajesz, to już jest chwała Bogu oddana, jak przyznajesz, że brakuje ci czasem pokory. Ja mam ten problem, ale jak idę do drugiego rozdziału Filipian, to wszystko jest jasne. Wtedy patrzę tylko do góry. Boże, Ty jesteś cudowny. Wybacz moją pychę, moją dumę, bo ona przykrywa potrzeby moich domowników. Ona zabiera harmonię. Nie mam ochoty pomóc, bo nie ma we mnie pokory. Ale Ty, Panie, zrobiłeś wszystko. A więc naśladuj Chrystusa. Takiego bądź względem drugiego człowieka usposobienia, czyli bierz wzór z Chrystusa w pokorze. Tu mam takie ciekawe zdanko. To jest ten werset Filipian 2,5. Coś tu jest narysowane. Taki lamus, gliniany domek, taki schowek, jakiś zepsuty rower może się jeszcze przyda, jakiś zepsuty smartfon, no nie, źle się ładuje, może się przyda za 20 lat do muzeum, albo może coś innego, jakieś mleko, które trochę się skwasiło i przyjdę za parę dni pokwaśne, coś na potem. Lamus, stąd się to słowo wzięło, Lemhaus. Kto niemiecki zna, może się zgodzić, czy nie. Co to jest pokora? Najlepsza definicja, jaką sobie wymyśliłem, z którą się zgadzam, wiecie, zgadzam się czasem ze sobą. Moje ja do lamusa. Rozumiecie to stwierdzenie? To powiem to po polsku. Moje ja na potem. Moja mama mnie tego uczyła. Nie była osobą, która była rozkochana w Bogu, Biblię czytała w domu, ale to, co miała i dała, jeszcze mamusia żyje. I nieraz jej to już powiedziałem. Wiesz, mamusia, czego mnie nauczyłaś? Niesamowita sprawa, że ty dla siebie brałaś cokolwiek na końcu i często zabrakło dla ciebie. Jako dzieciak z trójki rodzeństwa i mój tatuś. Wszyscy wszystko mieliśmy, co było trzeba, a dopiero mamusia brała dla siebie na końcu coś, jeżeli zostało. Ja na potem. Jeżeli widzisz potrzebę brata, siostry, jakikolwiek ma wiek, w domu czy w zborze, a zamykasz serce swoje, to obraza Boga. Otwierajcie, drodzy, swoje serca wzajemnie na różnorodne potrzeby. W zborze jest ich mnóstwo, w domu też. Możecie piękny zbór budować, że będą tu ciekawcy przychodzić, bo oknami będzie woń wychodziła ze zboru albo z twojego domu. To jest możliwe, ale bez miłości, która jest troskliwa i pokorna, jest to niemożliwe. Więc ja do lamusa i dwie ostatnie. Przebaczanie. O tym troszkę wczoraj mówiliśmy. Ci, którzy byliście, to będzie troszeczkę powtórka, ale krócej najistotniejsza rzecz. Z ciekawości, ci, którzy wczoraj byliście, czy pamiętacie, czym nie jest przebaczanie? Przebaczyć to nie znaczy co? Zapomnieć. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Zaraz do tego wrócę, ale mamy werset kapitalny. Paweł do Kolosan w 3 rozdziale pisze coś takiego: tak, a tak postępujcie i w tym wszystkim znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem jedni drugiego, ona jemu i tak dalej, rodzinne relacje w obcowaniu codziennego życia. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, przebaczajcie sobie, odpuszczajcie. I jak to robić? Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Wczorajsze małżeństwa zdały egzamin na 6. Na pytanie, jak mamy odpuszczać, co to znaczy odpuszczać jak Chrystus, padła właściwa odpowiedź na literę D. Jakie słowo byście powiedzieli wy dzisiaj, którzy wczoraj nie byliście? Jak Chrystus odpuścił, gdyby od litery D się to zaczynało? W sposób jaki? Dobrze, głośno. Doskonały. Tak ktoś powiedział, tak? Doskonały. Żadnego przecinka, żadnej plamki, nic. Wymazane. Tabula rasa, nie ma nic. Moje konto grzechów było straszne, gdy w 24 roku życia zrozumiałem, że potrzebuję Zbawiciela. Przyznałem się do mojego upadku, do mojej upadłości, do bankructwa, bo zrozumiałem, że On zapłacił swoim życiem za moje grzechy, bo karę wziął na siebie. Ewangelia, słuchajcie. Tak bardzo mi miłował, dał wszystko. Uwierzyłem, że dla mnie też to było przygotowane, przeprosiłem i miałem świadomość uwolnienia z moich win. Ciężar, którego nie byłem w stanie dźwigać do końca życia, a tym bardziej w wieczność wnieść, jedynie ku wiecznemu potępieniu. Tak, to wyszło ze mną. On ze mnie to Chrystus zdjął, odpuścił doskonale. Czemu to mówię, kochani? Kiedy przepraszamy się niekiedy w relacjach domowych czy zborowych za coś, to mamy niekiedy problem z powiedzeniem, no wybaczam. Bo nie wszystko jeszcze, nie za wszystko mnie przeprosił czy przeprosiła. Jeszcze tamtych pierś innych rzeczy. No dobra, troszkę częściowo wybaczam, ale to nie jest przebaczenie tak naprawdę. Przebaczenie to jest wymazanie. Jeżeli jest ktoś przeprasza, przebaczasz, wymazujesz. Ale co to praktycznie znaczy? Przebaczenie czy wymazanie grzechu, wiecie czego wymaga bezwzględnie? Że to jest związane z jak to się mówi inaczej jeszcze, to jest obietnica, ale inaczej, że ktoś coś ślubuje. Ślubowanie! Że nie wspomnę więcej. Wiesz, kochanie, pamiętasz owej jesieni 1948 roku, kiedy tak krzywo się na mnie popatrzyłaś? O, jak mnie to zabolało. Ale już zapomniałem o tym, już przebaczyłem ci to dawno, mówi mąż do żony. Przebaczył? Nie. Mówi, że przebaczył. Czasami mówimy, że przebaczamy, ale nie przebaczył, bo tak naprawdę co? Przypomniał o tym. A jeżeli ktoś obiecuje, że nie wspomni więcej, to na ustach ma się to nie pojawić. W pamięci coś może wrócić, jakiś ból, bo okoliczności jakiś ból przypomną. Ale to nie upoważnia mnie, żeby mówić o tym. Raczej nakazuje mi modlić się: Panie Boże, ja pamiętam, proszę, daj mi sklerozę. Tego wczoraj nie mówiłem o przebaczeniu. Słuchajcie, Pan Bóg daje sklerozę. Jeżeli jesteś zranioną osobą, coś cię boli, pamiętasz coś, ale prosisz Boga o łaskę, by przebaczyć winowajcy czy winowajcom, to Pan Bóg daje sklerozę o tyle, tylko że w różnym czasie ta skleroza się pojawia. Ale co chcę powiedzieć, to nie jest werset biblijny. Takie moje rozumowanie, że Pan Bóg pomaga tak naprawdę zapomnieć ból, zapomnieć ranę, o bólu, o ranie, o krzywdzie, ale warunek jest, że musi być stuprocentowe przebaczenie. Ja z Neną nieraz miałem taki numer: Nela, przepraszam cię, no znowu to zrobiłem. A Nela, a co? No wiesz, no to jak wtedy, 20 lat temu. Ale co? A, faktycznie było coś takiego, a nie pamiętałam już. Bo, w domyśle, bo przebaczyłam. Przebaczenie oczyszcza grunt, pomaga nam iść dalej, żyć dalej. I na oczyszczonym gruncie stawiamy fajne cegły i powstają wspaniałe budowle. I to jest możliwe. I tego Bóg dla nas chce. I z tego harmonia przychodzi w rodzinie. Kończymy. Drodzy, ale żeby przebaczenie i przepraszanie było skuteczne, to wiecie, co jest potrzebne? Dobre rozmowy. To jest ostatnia ta myśl, ostatni pręt. Dobre rozmowy to są takie, no właśnie, ciekawe, co byście tu powiedzieli. Które rozmowy, albo co to znaczy, że nasze domowe rozmowy są dobre? Co byście powiedzieli? Ale podpowiedzi potrzebujecie. Jezus Chrystus, nasze domowe rozmowy, to jest podpowiedź. Jakie muszą być nasze domowe rozmowy, żeby były dobrymi? Że
Jezus Chrystus może się im przysłuchiwać. Proste, prawda? I to dodatku na lado jest z przyjemnością. Przysłuchiwać z przyjemnością. Ważny dodatek. Zapisz to. Czego ty do mnie chcesz? Znowu się spóźnimy. A, ty do niczego się nadajesz. Tyle razy ci mówiłem i tu pada jakiś epitet. Słuchajcie, jak łatwo wychodzą słowa. Jakub 3 rozdział. Ja kiedyś dostałem taką lekcję od mojej teściowej, niestety nieżyjącej. Kapitalna osoba. Życzę wszystkim takiej tej samej teściowej. Kocha Boga, kocha Boże Słowo, ale pewnego razu ja zgrzeszyłem ustami, z braku czasu nie opowiem dokładnie, ale puściłem plotkę. Plotka dotarła do osoby, którą oplotkowałem. Po prostu powiedziałem coś, posądziłem o coś, czego ten człowiek, wujek Neli, nie zrobił. I dotarło to do wujka. I dotarło to do mnie, że dotarło do wujka. No i teraz koncylium. Rodzina, moja teściowa, wujek ja, no i musiałem przeprosić. Wyszło na jaw, że się pomyliłem po prostu, ale puściłem plotkę. Wyszli z kuchni, zostałem, przeprosiłem oczywiście, została moja teściowa i ja myślę, no dobra, co tu jeszcze? O czym tu jeszcze mówić? I moja teściowa, jak dziś pamiętam, Zbyszku, tak jestem. Przeczytaj sobie Jakub 3. Dziękuję, przeczytam. Tak to wyglądało. Trochę może zraniło moją teściową, ale wiecie co, rychło jej podziękowałem. Pamiętacie, co tam jest? Zostawiam was z zagadką. Co tam jest w rozdziale 3 Jakuba? Praktycznie cały rozdział wiąże się z mówieniem, z postawą serca i ust. Ale szczególnie część wersetów większa mówi o tym, ja wam tylko jeden przypomnę. Dopuszczamy się wszyscy różnych, wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie słowami nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, słuchajcie. Madzia, Bogdan, tata, córka i tata. Jeżeli przychodzimy do ich domu, i słyszymy, jak oni rozmawiają. Widzę, o, Pan Jezus tu jest. Widocznie nie było mu niewygodnie. Rozmawiają słowami, jak to pięknie, przez psalmy, życzliwymi, dociekliwymi. Co pomóc? Widzimy oczy, uszy otwarte, pokora gotowa, wszystko. Słuchajcie, niebo się raduje. Harmonia w domu jest. Olejek pachnie, rosa zrasza. Chce się żyć w takim domu. Nie, Magda? Prawda, pastorze? Czy w moim, czy w twoim domu? Piękna rzecz, rozmowy. Ale zostawił was takim przedobiadem, wersetem, który chyba dzięki temu, że przedobiadem zapamiętacie. Efezjan. I tu jest mowa o mowie. Przeczytajcie ze mną, dobra, bo mi pomożecie, bo to są słowa twarda mowa bardzo. 3, 4. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba. Aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Aby ten dalszy ciąg był dobry, jak w psalmie czytaliśmy. Kochani, dwa słowa podkreślone są. Kiedyś myślałem już po nawróceniu, tak się cieszyłem, że pewien wyraz na literę wam nie powiem. Jaką, żebyście się nie domyślali, zniknął ze swojego słownika. I tak mi się udało. No i widać, że jestem chrześcijaninem, który wzrasta. Żegnaj to słowo, bo to takie brzydkie przekleństwo. Przekleństwo, no wszystkie słowa niegodne chrześcijanina. Ale pożyłem sobie i zauważyłem, że nie muszę tego słowa wcale używać, a ranić ludzi. Więc co? Nie o to chodzi, o jakieś brzydkie, pojedyncze słowa na tę czy inną literę. Ale słowo greckie, sapros, użyte w tym momencie, sapros, biolog może się orientować, co to znaczy. Saprofity to roślinki, które na martwej tkance żerują, żyją, martwotą się żywią. Albo inne znaczenie tego wyrazu w greckim języku opisywało zepsute, zgnie, ruszające się mięso. Smacznego. Obiad niedługo będzie. Lato, środek lata, lipiec, 22 lipca, jakieś tam narodowe święto. Wracacie z wycieczki, rozumiecie, wieczorem. Zapomnieliśmy o tym mięsie. Taki był upał. Zostawiłam, mówi żona, na stole mięso, wołowinę na jutrzejszy obiad. Przychodzicie do kuchni. Gdzie jest ta wołowina? Zeszła już ze stołu w postaci robaczków. I resztki tego kruchego mięsa. Kruche mięso, albo inne znaczenie. Krucha, niewypalona cegła. Kruche, niewypalone słowo. Kruche, śmierdzące słowo. Nieprzemyślane, niepohamowane. Najbardziej ranimy się, najszybciej i najłatwiej złymi słowami. Rozumiecie, o czym mówimy tu? I mamy rozkaz. Tak jest, Panie. Zobowiązuję się. Niech żadne niszczące, niebudujące słowo z moich ust nie wychodzi, ale tylko dobre. By co budowało? Naszą rodzinną harmonię. Czy, kochani, bracia i siostry, czy możliwe jest, nie może, żeby od dziś zacząć, ale ogólnie, czy możliwe jest, żeby z twoich i moich ust nie wychodziły niszczące,
kruche, niebudujące słowa? Czy to jest możliwe? Zadam jeszcze jedno prostsze pytanie może. Czy wychodzą z Twoich ust niewłaściwe, nieprzyzwoite słowa niszczące? Jeżeli tak, podnieś rękę. Widzę sporo rąk. Niektóre ręce w myślach się podniosły. Masz rację. Łatwo nam to wszystkim przychodzi. Komuś bardziej, komuś mniej. Ale każdy z nas może, tak jak powiedzieliście wcześniej, jest możliwe, żeby nie wychodziły te nieprzyzwoite słowa, bo Bóg daje to jako przykazanie. Nie zabijaj, to nie zabinam. Nie cudzołóż, więc nie cudzołożę, skoro wiem, co to znaczy. I poszedłem za Panem. Jeśli zgrzeszę, mam możliwość wyznać. I znowu, jeżeli powiem słowo niewłaściwe, chwała Bogu, że możemy grzechy wyznawać, czyli przyznawać się do upadku także słowami. Drodzy, jeżeli są jakieś między wami z poranku albo ostatnich dni nieporozumienia, niewyrównane, bo ktoś coś powiedział, spróbujcie nie dojść do domu, zanim pojednacie się, przepraszając za takie niewłaściwe słowo. Ok? A Bogu oddacie chwałę, a harmonię w waszym domu przywrócicie. I będzie radość, a nie smutek i ból z powodu ran. Pozwólcie, że się pomodlę. Ojcze w niebie, dziękuję Ci za Pana Jezusa Chrystusa, który zapłacił najwyższą cenę. Nie ma w ogóle co myśleć o wyższej cenie, że ofiarował samego siebie. Doskonały baranek, bez grzechu. I umiłowany jedyny Syn Ojca. Panie, chociaż mi się wydaje, że to rozumiem, to nie potrafię tego do końca ogarnąć, jak wielką ofiarę Chrystus złożył z samego siebie. Ale po to, żebyśmy troszczyli się o siebie nawzajem. Żebyśmy w pokorze jedni drugich za wyższych uważali. Żebyśmy przebaczali sobie tak, jak Ty przebaczyłeś nam, gdy wyznaliśmy naszą grzeszność. I wreszcie, żeby nasze rozmowy były tymi, przy których Ty będziesz z radością obecny. A to wszystko po to, Panie, abyśmy pomagali sobie wzajemnie żyć i wzajemnie pomagali unikać grzechu, oczyszczać się z grzechu wzajemnie, a tworzyć harmonię, do której już nie będziemy musieli tęsknić, ale której będziemy się radować, tym samym wielbiąc Ciebie. Amen.
Kochani, myślę, że jeszcze czegoś brakuje. Fajnie jest powiedzieć super nabożeństwo. Fajnie jest powiedzieć, ale słowo było super. Fajnie jest powiedzieć, Boże, oddaję Ci to. Czasami potrzeba jeszcze postanowienia. Tutaj, w tej sferze nie dzieje się tak, że przyjdzie Bóg i tak, wiecie, sprawa załatwiona. Ona się tak nie załatwia. Jeśli człowiek rani, Bóg może uleczyć. A naprawić ma kto? Czy Bóg się przebierze za mnie? Pójdzie do mojej Eli i powie, Elunia, przepraszam Cię? Przepraszam Cię. Czy masz postanowienia? Nie ma na co czekać. Ostatnio rozmawiałem z jednym bratem na temat modlitwy pańskiej. Tak, i modlimy się. Odpuść nam nasze winy tak, jak... Ale ja ci pamiętam. Dopóki pielęgnuję to w swoim sercu, to są puste słowa. Chcesz być wolny? Pragniesz tego? Okej, to może inaczej. Kto z was, kochani, jest przekonany, że jego słowa, że jego gesty nie zrobiły, powiedzmy, w przeciągu ostatniego miesiąca nic złego? Ręka do góry. Wow, nie ma. Jaka zgodność niesamowita. Kochani, to jest coś, co my budujemy. Jak myślicie teraz, dlaczego akurat w tym czasie? To był czas, termin, którym dysponowali brat z siostrą. To był termin, w którym mogli przyjechać. Czy to nie mówi dla nas? Spójrzmy teraz na ostatnie dni. Mi to mówi wiele. Jestem Bogu wdzięczny za to, że właśnie w tym czasie przyjechali. Może wstajmy. Wiecie, modliliśmy się już. Grupę zapraszam. Zajmijcie proszę miejsca, róbcie to, co do was należy. Chciałbym, abyśmy zrobili trochę zamieszania. Jeśli nie powiedziałeś nic złego, nie pomyślałeś nic złego, nie uczyniłeś nic takiego wobec swojego brata, siostry, to fajnie, gdybyś mógł mu powiedzieć, czy jej, siostrze, kocham cię, siostro, tak jak Chrystus. A jeśli jest coś, co trzeba by było naprawić, jest czas. Zróbmy zamieszanie. Podejdźmy do siebie nawzajem. Grupa niech uwielbia. Tak, to jest ich zadanie. Ale Bóg będzie o ileż bardziej uwielbiony, jeśli ta rosa, jeśli ten olejek rozpłynie się po kościele. A jeśli zrobimy to tu, to następny etap zróbmy w naszych domach, pośród naszej rodziny.